Kontrola dostępu w punktach końcowych sieci. 11 maja 2009.00. Mając port dostępu do części sieci, która powinna być chroniona, trzeba się liczyć z tym, że ktoś może do tego portu łatwo podłączyć inne urządzenie i mieć ten sam poziom dostępu. Nawet jeżeli nie został autoryzowany, dostęp powinien być więc powiązany bezpośrednio z użytkownikiem. Mobilność potęguje ten problem. Jeszcze nie tak dawno porty i adresy IP były skutecznymi identyfikatorami tożsamości. Mobilność była bardzo ograniczona, a adres IP był praktycznie niezmienny dla danej stacji roboczej i w ten sposób powiązany z jej użytkownikiem. Ten stan zmienił się jednak radykalnie, ponieważ użytkownicy wykorzystują różne typy urządzeń i różne sposoby podłączania ich do sieci. Adres IP laptopa może zmieniać się w zależności od tego, czy jest on podłączony przez Wi-Fi, 3G, LAN, VPN. Różni użytkownicy mogą używać tego samego adresu IP w ciągu jednego tylko dnia. Rozwijane są więc narzędzia skupiające się bardziej na użytkowniku niż na adresach IP czy portach. Do nich należą rozwiązania NAC Network Access Control. Mogą one obsługiwać zarówno bezpieczeństwo w warstwie 2, punktu końcowego, jak i kontrolę dostępu, zarządzanie tożsamością i monitorowanie zachowań w warstwie 7. Wszystko to na podstawie tożsamości użytkownika i jego roli w organizacji. Najbardziej znane narzędzia to Network Access Protection Microsoftu i Network Admission Controls ISCO. Inne firmy oferują też własne rozwiązania tego problemu. Zarządzanie polityką zorientowaną na użytkownika i listami kontroli dostępu nie jest zadaniem łatwym i cechuje się dużą złożonością operacyjną, kiedy chce się decydować, jaki dostęp ma mieć każdy użytkownik w przedsiębiorstwie. Na podstawie tego, kim jest, to trzeba zaangażować do tego zarządzanie polityką bezpieczeństwa obejmującą wszystkich użytkowników, tak aby potrzeby pojedynczego były ściśle określone, co dla wielu organizacji może okazać się bardzo trudne w realizacji. Podejście zorientowane na użytkownika oznacza także zdolność monitorowania jego zachowań po uzyskaniu dostępu do sieci i autoryzacji. Do tej pory tego typu kontrola post-admission była mechanizmem przeznaczonym głównie dla mniejszych sieci, obsługiwanych przez rozwiązania jednego dostawcy. To powinno się zmieniać w miarę jak dostawcy NAC zaczną adaptować i integrować IFMAP Interface to Metadata Access Point, standard kontroli post-admission wydany przez TCG w maju 2008 rok. Przy wdrażaniu rozwiązań kontroli dostępu należy pamiętać, że efektywne reguły polityki NAC muszą spełniać zarówno wymogi bezpieczeństwa, jak i biznesowe. Jeżeli NAC będzie zbyt uciążliwą przeszkodą w dostępie do sieci, to zostanie też uznany za złote inwestycje i na przykład będzie można mu przypisywać winę za obniżanie wydajności pracowników potrzebujących w swojej pracy szybkiego dostępu do sieci. Niewłaściwie dobrane reguły polityki mogą spowodować, że NAC stanie się technologią niepożądaną. Jeżeli natomiast wymuszają one na przykład ściąganie nowych sygnatur wirusów, wtedy potrzebne są efektywne środki do ich rozprowadzania, najlepiej nie w czasie, kiedy użytkownik mający pilne zadanie do wykonania poddaje się kontroli NAC, która pozwoli mu na dostęp do sieci. Dopuszczenie, aby indywidualne maszyny mogły mieć pewne opóźnienie w instalowaniu nowych sygnatur, może łatwo usunąć ten problem, ale wymaga oceny ryzyka, czy uaktualnienie sygnatur warte jest potencjalnego zdenerwowania czekającego użytkownika końcowego. Jest to problem, który trzeba rozważyć przy wdrażaniu NAC. Nawet zautomatyzowane uaktualnianie, wymagające niewielkiego wysiłku ze strony użytkownika, powoduje, że musi on jednak czekać na zakończenie takiego procesu i to może stanowić istotny problem. Podobnie jest z bieżącą oceną zachowań użytkownika końcowego i regułami polityki, które mogą prowadzić do zablokowania dostępu na podstawie tego, co użytkownik robi w sieci. One także muszą być bardzo dokładnie przemyślane. Zakres niewłaściwych zachowań w sieci oraz fakt, że może to być zachowanie nieświadome lub wprowadzające w błąd, a nie złośliwe, wymagają szczególnie ostrożnego podejścia do projektowania reguł polityki w tym zakresie. Ustanawianie zasad polityki NAC, spełniających zarówno wymogi bezpieczeństwa, jak i biznesowe, jest podstawowym zadaniem, które należy wykonać, aby osiągnąć efektywne wdrożenie tej technologii. Wymaga ono zaangażowania nie tylko zespołów IT odpowiedzialnych za urządzenia końcowe, sieć i bezpieczeństwo, ale także przedstawicieli strony biznesowej, przedsiębiorstwa. S. 154636. Wdrażanie NAC. Uwzględniać przyszłe potrzeby. Decydując się na zastosowanie technologii NAC, dobrze jest planować kupno rozwiązań spełniających zarówno potrzeby bieżące, jak i przyszłe. Początkowo wielu użytkowników NAC zaczyna stosować tę technologię z jednego powodu: potrzeby kontrolowania stanu bezpieczeństwa urządzeń końcowych wykorzystywanych przez użytkowników gości, próbujących uzyskać dostęp do sieci przedsiębiorstwa, a także konieczności odseparowania ich od zastosowania zastrzeżonych zasobów sieci. Kiedy następnie podejmuje się próby rozszerzenia zastosowania NAC na inne obszary, to często zakupione wyposażenie może okazać się do tego nieodpowiednie. Firma stosująca urządzenia NAC jedynie do dostępu znak zapytania gościnnego może na przykład zechcieć skorzystać później z tej technologii i do kontrolowania firmowych desktopów, czy spełniają obowiązujące w przedsiębiorstwie standardy wyposażenia w oprogramowanie. Taki wzrost liczby urządzeń kontrolowanych przez NAC może przekraczać możliwości posiadanych już produktów i wymagać będzie zastosowania ich w dużo większej liczbie, co z kolei może stwarzać problemy z zarządzaniem. W takich przypadkach poszerzenie zakresu NAC może wymusić zakup innych produktów wykorzystujących te technologie w celu uzupełnienia możliwości istniejącego już zbioru urządzeń. Natomiast zdolność przewidywania przyszłych potrzeb może już na wstępie podyktować zakup takich produktów NAC, które dadzą się skalować w przyszłości. Dobrze jest przyjrzeć się technologii NAC i wszystkim oferowanym przez nią możliwościom oraz wybierać takie mechanizmy, które spełniają potrzeby konkretnych sieci. Uwzględniając możliwości tej technologii, należy przygotować pełen zestaw polityk, które NAC ma egzekwować, a nie tylko tych, które są obecnie najbardziej potrzebne. Można przygotować kilka scenariuszy kontroli dostępu, uwzględniających również przyszłe potrzeby. Mogą one pomóc w doborze produktów, które spełnią zarówno potrzeby bieżące, jak i umożliwią łatwe przeskalowanie w razie potrzeby. Potencjalni użytkownicy mogą mieć uzasadnioną potrzebę stosowania NAC już dzisiaj, ale wdrażając te rozwiązania, powinni kierować się strategicznym spojrzeniem na to, jak będą one spełniać ich potrzeby z upływem czasu. Winni poszukiwać rozwiązań NAC pasujących do szerszego planu zabezpieczeń takich jak zestawy ochrony punktów końcowych, będących w stanie oceniać kondycję bezpieczeństwa punktów końcowych i wymuszać zasady polityki NAC, a także NAC, które mogą być realizowane w elementach infrastruktury sieci, takich jak przełączniki i zapory ogniowe. Użytkownicy poszukujący odpowiednich dla siebie rozwiązań NAC mają obecnie trochę większy wybór mniejszych dostawców, którzy mogą zapewnić bardziej zaawansowane funkcje NAC, lepsze zarządzanie i raportowanie niż ich więksi konkurenci. S. 154635 Dobre praktyki w postępowaniu z przenośnymi urządzeniami i nośnikami danych. Pamięci flash, USB, iPody i inne przenośne urządzenia z pamięcią są dzisiaj wszechobecne w miejscu pracy, stwarzając jednocześnie realne zagrożenia. Mogą one wprowadzać do sieci organizacji wirusy lub kody złośliwe, a także służyć do wynoszenia wrażliwych informacji. W tej sytuacji, oprócz wprowadzania odpowiedniej polityki kopiowania danych i audytów systemów bezpieczeństwa, szyfrowanie jest najlepszym sposobem zabezpieczania danych wynoszonych poza zarządzane środowisko. Zaszyfrowane dane nie mogą być przeczytane przez nieupoważnione osoby w razie ich zagubienia lub kradzieży. Większość rozwiązań do szyfrowania przenośnych pamięci pozwala na ograniczanie wykorzystania takiego urządzenia wyłącznie do autoryzowanych komputerów, używających właściwego oprogramowania szyfrującego i prawidłowego klucza. Na każdym innym komputerze urządzenie widziane jest jako niesformatowane, a dane są niedostępne. Wprowadzenie szyfrowania w całej organizacji wymaga podjęcia kilku kroków. Pierwszym problemem jest kontrola przepływu danych opuszczających organizację. Najpierw trzeba ustalić, kto używa przenośnych pamięci lub przenośnych urządzeń z pamięcią oraz w jakim celu powinien zostać przeprowadzony pełny audyt istniejących przepływów danych. Następnie działa IT i może opracować odpowiednie reguły polityki bezpieczeństwa, które będą określać, kto ma uprawnienie do transferu danych na nośniki wymienne i w jakich warunkach, a także zapewnić ścisłe egzekwowanie takich zasad polityki. Po ich wprowadzeniu można powrócić do problemów szyfrowania nośników wymiennych, które obejmują takie zagadnienia jak kompatybilność z istniejącymi już narzędziami szyfrującymi, poziom szyfrowania pliki, foldery, czy możliwość odblokowania zaszyfrowanego nośnika przez administratora w razie utraty hasła przez użytkownika. Wybrany produkt powinien zapewniać takie skonfigurowanie, aby reguły polityki dotyczące nośników wymiennych były stosowane do wszystkich użytkowników. Powinien też automatycznie zapobiegać jakimkolwiek próbom nieautoryzowanego użycia urządzenia pamięciowego, powiadamiając administratora i rejestrując próby takiego podłączenia. Jeżeli transfer danych jest dozwolony, produkt powinien wykonywać kopię transferowanych danych dla celów audytu. Inne pożądane cechy to autoryzacja dostępu do urządzenia przez administratora, automatyczne wykluczanie niektórych urządzeń z pamięcią, np. iPod, kamera, z możliwością transferu danych czy potwierdzania autoryzacji kopiowania plików przez administratora. Po uzyskaniu autoryzacji, wykonany transfer plików powinien być zarejestrowany dla celów audytu. Logi audytu winny zawierać informacje o tym, jakie dane zostały skopiowane, datę, czas i nazwę użytkownika oraz kopię transferowanych danych. Logi audytu mogą działać jako czynnik odstraszający użytkowników od wykonywania nieautoryzowanych kopii wrażliwych informacji. Wraz z rosnącą popularnością pamięci wymiennych, danych. Wprowadzenie szyfrowania i audytu jest niezwykle istotne dla obniżenia ryzyka świadomego lub przypadkowego ujawnienia wrażliwych danych. Jednak przed wprowadzeniem jakiegokolwiek rozwiązania szyfrującego, niezmiernie ważne jest zaprojektowanie właściwej polityki bezpieczeństwa danych w całej organizacji, poprzedzonej rozpoznaniem miejsc, gdzie jest ona przechowywana.